I ten trend jest bardzo dobry. W tej chwili kobieta z nowotworem, z rakiem piersi, nie, czy by ten rak piersi był zdiagnozowany w Polsce, czy na przykład w Niemczech, czyli w Unii Europejskiej, tej zachodniej, jak my to mówimy, o wyższym statusie, to praktycznie szanse ma identyczne. Tak bardzo dobrze posunęło się leczenie chorób nowotworowych, szczególnie raka piersi, w ciągu ostatnich 20 lat. W roku 2006 kobieta miała 50% szans, że w ogóle przeżyje po rozpoznaniu. W tej chwili 20% kobiet umiera po roku, a 80% żyje ponad 5 lat. Czyli można powiedzieć, że odsetek wyzdrowień jest bardzo, bardzo duży. Dlatego, tak jak mówi powiedzenie, rak to nie wyrok. To rzeczywiście to nie jest to wyrok, to jest jakiś cięższy moment w życiu, ale to w bardzo wielu przypadkach, jak to się mówi kolokwialnie, to się da ogarnąć. I tutaj spójrzmy jeszcze raz. Według zachorowalności najczęstsze nowotwory u kobiet i według umieralności najczęstsze nowotwory kobiet. I spójrzmy sobie, czy te nowotwory się ciągle powtarzają. Mamy w tej szóstce tych nowotworów, mamy rak sutka, rak trzonu macicy, rak jelita, rak jajnika, rak szyjki. I spójrzmy na to, patrząc z punktu widzenia kobiecego. Sutek, trzon, jajnik, szyjka macicy. To jest piękny obraz. On ma prawie 500 lat. To są wyjście Wenus z morza. Jest to arcydzieło renesansu Botticellego. Powstał w 1445 roku ten obraz i przedstawia ideał kobiety. Obraz jest tak modny, że nawet w tej chwili najwięksi kreatorzy mody wkładają go na podkoszulki jako tło, bo przedstawia przepiękną Wenus, która się rodzi, wychodzi z piany morskiej w muszli. Prawdopodobnie z tyłu mamy drzewo owocowe, jest to drzewo pomarańczowe i ona wychodzi z tej peny morskiej i wychodzi na wyspę. Prawdopodobnie jest to jedna z wysp greckich. Ale tu nie chodzi oczywiście o wyspę, ani o pomarańcze, chodzi o samą Wenus. Te nowotwory, o których mówiłem, dotyczą atrybutów piękna kobiety, bo są to piersi, a następnie wszystko to, co kobieta ma na dole, czyli szyjka macicy, jajniki macica, czyli piękno i płodność. I te nowotwory niestety u kobiet występują częściej, ale tak jak mówiłem, w większości tych nowotworów z wyjątkiem jajnika istnieją działania profilaktyczne, które pozwolą paniom się uchronić przed tym nowotworem. A jeżeli nawet wyrok jakiś zły zapadnie, to jest duża szansa ten nowotwór zniszczyć, wygrać nim w zarodku na bardzo wczesnym etapie. No ja jako ginekolog oczywiście może nieco więcej powiem o raku szyjki macicy, ale będę się streszczał, bo jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów na temat profilaktyki raka oczywiście piersi. Rak szyjki macicy jest to nowotwór, którego zachorowalność jest mniej więcej 3-5%, natomiast umieralność jest niestety bardzo niekorzystna, bo mniej więcej z wykrytych rocznie 2000 raków piersi około 1000-1200 kobiet umiera. Czyli tutaj mamy taką sytuację jak kiedyś z rakiem piersi. Praktycznie co druga pacjentka z wykrytym rakiem szyjki niestety nie przeżyje najbliższego roku. Dlaczego tak się dzieje? No oczywiście z prostej przyczyny. Ten nowotwór jest po prostu wykrywany za późno, nie daje objawów, a pacjentki też nie korzystają z badań profilaktycznych. I tu takim przykładem była też taka angielska celebrytka, ja to zawsze pokazuję młodym dziewczynom. Jest to dziewczyna, która dowiedziała się w wieku lat 28, że ma raka piersi, raka szyjki macicy. A tak naprawdę parę miesięcy wcześniej wygrała Big Brothera angielskiego. No i była bardzo rozpoznawalną osobą w Wielkiej Brytanii. Natomiast miała jakieś dolegliwości bólowe, jakieś plamienia, krwawienia. No poszła do ginekologa, rak i rak już nieoperowalny. Ona była tylko na leczeniu paliatywnym, czyli takim, które przedłuża, może nawet nie przedłuża, ale polepsza jakość życia. Bo ono już nie przedłuża życia, ono tylko polepsza jego jakość. Jane Goody urodziła się w roku 1981, zmarła w wieku 28 lat, w roku 2009. Jak widać, ten nowotwór, chociaż głównie dotyczy jednak kobiet po 40, może zdarzyć się też u młodszych kobiet. Mamy również naszą tutaj celebrytkę polską, Katarzynę Markiewicz, która też występowała w programie muzycznym i ona też pod koniec tego programu miała nietypowe dolegliwości bólowe podbrzusza, zgłosiła się do ginekologa, sytuacja identyczna. Nowotwór nieoperacyjny, nie do leczenia, paliatywne leczenie, czyli tylko przeciwbólowe. Jak się przeczyta z nią wywiady w sieci, no to ona mówi, że ostatni raz u ginekologa była 20 lat wcześniej. Po prostu jak urodziła dziecko, to już o ginekologu zapomniała i niestety nie wykonywała żadnej profilaktyki. Co jest ważne na tej linii? Te linie pokazują zachorowalność, ilość przypadków względem wieku. Dają tu takie odcięcie, bo nas najbardziej interesują te górne linie. Te górne linie dotyczą właśnie pacjentek, gdzie najczęściej występuje rak. I to są grupy wieku od 45 lat do 70. Czyli mamy i babcie. I ich dotyczy rak szyjki macicy i bardzo podobnie jest z rakiem piersi. To też jest grupa, której głównie dotyczy nowotwór piersi. Żeby sobie uzmysłowić, o czym mówimy, no to ja też zawsze pokazuję taki skrótowy widok, jak wygląda macica, szyjka macicy. I jeżeli idziemy do ginekologa, on tam zakłada wziernik na fotelu, to on na końcu tego wziernika w dnie pochwy widzi taką kulkę. I ten kulisty obszar to jest właśnie szyjka. Ta szyjka jest absolutnie zdrowa, nic się na niej nie dzieje, wszystko jest super. No i później jest, że tak powiem, możliwość wykonania dalszych badań. I nowotwór ogólnie rozwija się w tym. I to w ogóle nie boli. Ta kulka w trakcie, że tak powiem, ciąży się rozszerza, przez nią przechodzi dziecko, ona utrzymuje ciążę, struktura wielkości 2 cm, a jest kluczowa dla naszej płodności tak naprawdę. I jednocześnie choroba nowotworowa może ją zjeść całą, a nas nic nie będzie boleć. Dlatego tak ważne jest regularne badanie się. I tu mamy piękne zdjęcie, to jest zagródka akurat od mojej babci. To jest kwiat czosnku. Bardzo mi się podoba ten kwiat, ale specjalnie zrobiłem to zdjęcie, no bo ponieważ co nas interesuje? Co wywołuje tego raka szyjki macicy? Bo jeżeli chodzi o raka piersi, opowiem o nim później kilka słów. Tak naprawdę etiologia do końca niepoznana, oprócz tych przypadków genetycznych. Natomiast przy raku szyjki macicy jest prosto. Jest jeden czynnik, który go wywołuje. I to jest infekcja wirusem HPV. I wirus HPV, jak się go tam powiększy i wykona jego modele jakieś tam biologiczno-matematyczne, to wygląda jak te fioletowe kulki. Przypominają troszeczkę kwiaty czosnku. Dokładnie też ma takie wypustki, właśnie te pojedyncze, drobne kwiatki odłamują się od cząstki wirusa i wbudowują się w komórki szyjki macicy po to, żeby następnie przez wiele, wiele lat mutować te komórki, doprowadzić do stanu przednowotworowego, a w konsekwencji do raka. I infekcja wirusem HPV w odpowiednim podtypie, tak zwanym onkogennym, czyli prowadzącym do raka, no niestety może nam spowodować w przyszłości najpierw stan przedrakowy, a później raka szyjki macicy. HPV, wirus brodawczaka ludzkiego, on tak naprawdę daje brodawki. I my te brodawki często mamy na ręce, na szyi, czasem również gdzieś w pachwinach, w różnych miejscach. Większość z tych brodawek jest absolutnie łagodna. To nie nowotwory, bo wirusy, które je robią, które powodują to, nie są złośliwe. Wirus HPV to jest cała rodzina, to jest prawie ponad 200 członków tej rodziny, 200 wirusów i tylko 12-13 potrafi doprowadzić do raka. Reszta da co najwyżej brodawki. A najgorsze jest to, że jeszcze te wirusy akurat, które powodują raka, w ogóle nawet nie dają brodawek. Także tutaj no, natura jest bardzo podstępna. Natomiast okazuje się, że infekcje wirusem HPV prowadzą też do innych chorób nowotworowych, w tym do chorób w ogóle niezwiązanych z narządem płciowym. Okazuje się, że są często odpowiedzialne również za raka krtani, języka, przełyku, nowotwory głowy oraz szyi. I to bardzo jest to dopiero, że tak powiem, ta część etiologii jest mocno podlega różnym badaniom, ale okazuje się, że prawdopodobnie wirus HPV odpowiada kilku, być może nawet kilkudziesięciu procentom wszystkich nowotworów innych, jakie u człowieka występują. Więc jest potencjalnie naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny. Tu mamy wymienione te typy onkogenne, one są dosyć ważne, bo o nich jeszcze wspomnę później. Natomiast co jest ważne? No jest, mówimy, infekcja. No to czy infekcja daje objawy? Ja już mówiłem wcześniej, infekcja jest bezobjawowa i to zarówno dla pań, jak i dla panów. Czyli nawet jeżeli mamy partnera, który nam sprzeda tego niedobrego HPV-a, to on w ogóle o tym nie wie w większości przypadków. I podobnie my, jeżeli on u nas się zagnieździ, na tej szyjce nawet coś tam zacznie robić, to my o tym kompletnie nie wiemy. Co więcej, tak jak mówiłem, infekcja tym wirusem prowadzi też do innych stanów przednowotworowych i do innych chorób. Może być to również rak odbytu, rak sromu, rak prącia u mężczyzn, ale tak jak wspominałem, również nowotwory głowy, szyi, ale podlega to w tej chwili dosyć intensywnym badaniom. W tej chwili uważa się, że nawet 2,5% wszystkich nowotworów to może być odpowiedzialne za nie HPV, ale prawdopodobnie będzie to nawet kilkanaście procent wszystkich nowotworów, jakie występują u człowieka. Więc wniosek jest taki, że tak naprawdę każda kobieta, która prowadziła życie seksualne lub prowadzi, jest narażona na taką infekcję. I to oczywiście nie znaczy, że nie mamy uprawiać seksu, bo musimy i trzeba i to jest bardzo potrzebne. Natomiast no, jeżeli uprawiamy seks, to musimy też pamiętać o tym, że trzeba wykonywać badania profilaktyczne. Jak się mówi A, to trzeba też powiedzieć B. I tutaj o leczeniu w ogóle nie będę mówił, bo to jest za dużo wiedzy. Chciałem tylko pokazać, tu mamy takie macice po kolei, na których najpierw mamy macicę zdrową, a później mamy macicę, na których się ten rak rozprzestrzenia. Ostatni etap, oczywiście są jeszcze bardziej za duże stadie zaawansowania, od tego etapu już jest bardzo niedobrze, od tego ostatniego rysunku, bo tutaj już choroba przechodzi poza macicę, dąży do kości, do miednicy i to już jest bardzo źle. Ja pracując na oddziale, rocznie mam ze 3-4 takie przypadki. Tutaj u nas w Wieluniu, także z powiatu, co roku ze 2-3, czasami 4 kobiety się takie trafiają, którym wiemy, że już za dużo nie pomożemy. Więc to nie jest tak, że mówimy o czymś, co gdzieś tam jest w jakiejś klinice, to tutaj na co dzień normalnie się przewija. I tak wygląda taki podstawowy stopień zaawansowania, to się jeszcze świetnie leczy. Potem już jest gorzej, a na końcu najczęściej kobiety trafiają z czymś takim, bo po prostu zaczynają krwawić. I mają bóle, krwawią, no to przychodzą. No i wtedy okazuje się, że no, coś tam im pomożemy, ale nie za dużo. Tu mam fajne filmiki, ale niestety nie ma głosu, więc musimy ten przerywnik pominąć. Natomiast przechodzimy do profilaktyki. Tak jak mówiłem, to w większości nowotworów oraz chorób cywilizacyjnych można nie dopuścić lub ograniczyć ich efekty poprzez profilaktykę. I co to będzie ta profilaktyka? Oczywiście jest to zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta i badania profilaktyczne i działania profilaktyczne, ponieważ mogą być to badania, szczepienia, a czasem nawet operacje profilaktyczne. Takim przykładem jest oczywiście Angelina Jolie, która będąc nosicielką mutacji BRCA1, jest to mutacja odpowiedzialna za występowanie raka piersi i kobieta, która ma taką mutację, ma 10 do 20 razy większą szansę, że będzie miała raka piersi. Nie musi mieć, ale ma większą i jest proponowane u takich pacjentek, aby sobie profilaktycznie usunęły gruczoły sutkowe. No i Angelina Jolie to zrobiła. Zrobiła się z tego sprawa znana na całym świecie, ale może to i dobrze, bo w jakiś sposób to nagłaśnia całą sytuację. Musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę to też jest wyjątkowa sprawa, bo tego nosicielstwa tych genów w całej populacji raków, jakbyśmy zebrali 100 pacjentek z rakiem piersi, to tam 5 będzie miało geny zepsute, reszta ma geny zdrowe. Zupełnie inne przyczyny stoją za ich nowotworem piersi, a wcale nie geny. Jaka będzie skuteczna profilaktyka w takim razie na tego raka? I tutaj mamy zadania, bo część zadań, praktycznie wszystkie te zadania profilaktyczne stoją przed paniami. Nie wszystkie was dotyczą, bo po pierwszą rzeczą najważniejszą jest oczywiście szczepienie. Po drugie wykonywanie regularnie badań cytologicznych, ewentualnie badania genetyczne, jeżeli możemy, i edukacja. Edukację mamy dzisiaj. Edukację możecie też przeprowadzić w domu, z rodziną, z babcią, z mamą, z koleżanką i tak dalej, w pracy, w gronie, tak żeby inne koleżanki młodsze, starsze, czy z rodziny młodsze, starsze osoby zachęcić. Natomiast szczepienie. Szczepienie to też jest zadanie dla was. Was już ono nie dotyczy, ale za to w domu, waszym wnuczkom, tym, które są najmłodsze, jak najbardziej trzeba mamom powiedzieć o tym, żeby wszystkie wasze wnuczki czy wasze dzieci skorzystały z tego. Bo w tych krajach, gdzie wprowadzono profilaktyczne szczepienia na wirusa HPV, praktycznie w tej populacji tych młodocianych zniwelowano do zera nowotwory raki szyjki macicy. Więc jest to bardzo duży efekt. I tak naprawdę szczepienie dostępne jest od 2006 roku, w Polsce od 2008, ale było ono szczepieniem zalecanym, ale płatnym. Natomiast od roku 2013, no niestety niechlubnie, Polska jako ostatnia w Unii Europejskiej po wszystkich krajach dołączyła do tego grona krajów, gdzie również te szczepienia są wykonywane bezpłatnie. One w tej chwili od tego miesiąca, od 1 września są od 9 roku życia już, więc dziewczynki 9-14 lat mogą się bezpłatnie zaszczepić. Co więcej, można szczepić dzieci do 18 roku życia również bezpłatnie. Tylko trzeba to zgłosić lekarzowi pierwszego kontaktu. I naprawdę, jeżeli wasze starsze dzieci, czy wnuczki, trzeba z nimi pogadać, czy uprawiały seks, bo jeżeli nie uprawiały seksu, to biegiem iść się zaszczepić. Szczepionka jest darmowa. To jest szczepienie 0,1,6, także są trzy szczepionki, za zerowa, za miesiąc i za 6 miesięcy, podobnie jak na WZW, i sprawa jest załatwiona. Jest to naprawdę bardzo ważne i to jest jakby zadanie domowe dla najmłodszych, ale tego trzeba dopilnować jako seniorki lub, że tak powiem, matrony domowe, to trzeba tego dopilnować. Rzeczywiście, jaki jest cel szczepień? Celem szczepień jest to, żeby 90% docelowej populacji, czyli tych młodych dziewczynek i chłopców, to jest jeszcze druga ważna rzecz, szczepimy dziewczynki i chłopców. To jest bardzo ważne, żeby oni też nie przenosili tej choroby. Jaki jest cel? Cel ogólnie jest taki, żeby wyszczepić 90% dzieci tam do 2030 roku. Oczywiście my nie zmusimy nikogo, ale ja mogę tylko nakłaniać tutaj do dobrej woli, apelować, żeby to zrobić. Jeżeli będzie wyszczepione 80-90% docelowej populacji, to praktycznie wirus się przestanie rozprzestrzeniać. I nie będzie, będzie bardzo mało stanów przednowotworowych i znikomy odsetek raków. Więc prostym zastrzykiem będziemy w stanie zlikwidować makabryczną chorobę. I to dotyczy młodzieży. Natomiast co dotyczy pań, no oczywiście panie, to badania cytologiczne. Program badań cytologicznych kiedyś od 25 roku do 59. Od roku 2022 został wydłużony do 75 roku życia. Więc każda kobieta, która tak naprawdę rozpoczęła współżycie, powinna sobie raz na 3 lata wykonywać cytologię. A jeżeli już ktoś zaczął wcześniej, to oczywiście również wcześniej już to badanie cytologiczne powinno być wykonywane. Te badania cytologiczne są dostępne bezpłatnie w ramach wizyty w poradni ginekologicznej w ramach funduszu, więc albo też komercyjnie, ale oczywiście bezpłatnie jak najbardziej to badanie jest. Także ja do poradni przy szpitalu zapraszam, jest otwarta w tej chwili codziennie oprócz wtorków, a niedługo też i we wtorki będzie otwarta, więc codziennie jest ginekolog. Warto się umówić i sobie takie badanie raz na 3 lata zrobić. Cel, jaki jest nasz cel? Taki sam. 90% kobiet powinno mieć wykonaną cytologię. A w Polsce regularnie cytologię wykonuje w zależności od badającego, bo badań było kilka na ten temat, między 10 a 70%. Średnia to około 40, czyli wykonuje za mało kobiet regularnie badanie, żeby po prostu te wszystkie raki wyłapać. I dlatego mamy ciągle taki problem. Samo badanie jest bezbolesne, polega na tym, że tym właśnie taką tą szpatułką, ona jest miękkości Pędzle do plastyki pobieramy z szyjki macicy wymaz i nanosimy go na szkiełko. Jeszcze jest coś takiego jak cytologia LBC, bardzo popularna, ona też jest taką jakby dokładniejszą wersją cytologii. Polega na tym, że ten sam wymaz nie nanosimy na szkiełko, tylko wkładamy go do pojemniczka i po prostu te wszystkie komórki, ten materiał pobrany z szyjki jest w płynie. I to jest cytologia na podłożu płynowym lub inaczej zwana cytologią płynową. Więc takie dwa rodzaje cytologii mamy dostępne. W ramach NFZ jest ta cytologia szkiełkowa, ale tak naprawdę czy płynowa, czy szkiełkowa, najważniejsze jest to, żeby ją wykonać, bo obydwie są porównywalne. Jakie są warunki pobrania rozmazu? Jeżeli nie jesteśmy, miesiączkujemy, to oczywiście zgłaszamy się po miesiączce. Jeżeli nie miesiączkujemy, nie ma to znaczenia. Przed pobraniem wizytą u ginekologa nie powinno być seksu 2-3 dni wcześniej i oczywiście nie powinna być też żadna infekcja pochwy. Jeżeli mamy jakieś swędzenie, pieczenie, no to zgłaszamy ginekologowi i wtedy cytologii nie ma co pobierać, no bo mogą wyjść głupoty i się będziemy stresować. I teraz taki wynik cytologii. Jak macie go panie przed sobą z programu, to na przykład on może przyjść pocztą albo będzie do odbioru w poradni. Ogólnie, jeżeli w wyniku cytologii pisze, że cytologia jest prawidłowa i czasami jest takie określenie NILM, to znaczy, że jest super, że się nic nie dzieje, następna cytologia za 3 lata i się już nie stresujemy. Jeżeli jest stan zapalny, no to warto to z ginekologiem omówić, bo być może jest jakaś grzybica, coś się dzieje, ale też nie jest to wynik niebezpieczny, czyli nie mówi nam, żeby tam się coś złego działo, żeby tam się miało coś rozwijać, co może doprowadzić do nowotworu. Natomiast wszystkie inne wyniki, agus, hasil, elsil, te wszystkie wyniki mogą świadczyć o tym, że może być coś niekorzystnego, że na szyjce może rozwijać się stan przednowotworowy. I ostatnim badaniem jest jeszcze testowanie w kierunku HPV. To testowanie niestety nadal nie jest odpłatne, chociaż w większości krajów Unii Europejskiej jest odpłatne. Być może za rok, dwa, trzy też u nas stanie się badaniem dostępnym. I to badanie powinny sobie wykonywać kobiety po 30 roku życia, co 5 lat. I wtedy nie muszą robić cytologii. Wystarczy robić testowanie co 5 lat zamiast cytologii. I tak zostało to pomyślane, żeby jeszcze wydłużyć te okresy między wizytami u ginekologa, to niestety na razie badanie jest nieodpłatne. Na razie badanie jest odpłatne. I test HPV ma wynik ujemny albo dodatni. Jeżeli jest ujemny HPV, to znaczy, że jest dobrze, że nie macie tego wirusa, za 5 lat do kontroli. A jeżeli jest dodatni, no to już trzeba będzie to umówić sobie z lekarzem. I co mamy tutaj na końcu? Takie ładne zdjęcie, gdzie mamy całe pokolenie. Mamy wnuczkę, mamy mamę i mamy babcię. I tak naprawdę trzeba to zapamiętać, że właśnie ten regularnie powtarzany screening jest najprostszą metodą diagnozowania stanów przedrakowych, bo profilaktyka wnuczki to będzie szczepienie, a mamy i babci to będzie cytologia, ewentualnie czasem testy HPV. Jeżeli to będziecie panie wykonywać, to nie macie praktycznie zerową szansę, żeby raka szyjki dostać. I podobnie jest z rakiem piersi. Jeżeli będziecie wykonywać regularnie profilaktykę w kierunku raka piersi, to też ta szansa jest dużo mniejsza, a jeżeli nawet coś się złapie, to jest wielka szansa, że po prostu wyleczymy ten nowotwór dużo wcześniej. Tu mam tych filmów kilka, no ale nie będziemy puszczać. To jest już jedno z ostatnich zdjęć, które tak zachęca się w Azji kobiety, aby chodziły do ginekologa. Mówi się, podnieś spódniczkę, a zachowasz życie. Lift your skirt, save your life. Ja do tego zachęcam panie, żeby raz na 3 lata podnieść spódniczkę, wskoczyć na fotel ginekologiczny i zrobić sobie badanie cytologiczne. I to jest tyle, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o raka piersi, to pamiętajmy, że dostępnymi metodami profilaktycznymi, które już powinniśmy zacząć od 18 roku życia, to jest oczywiście samobadanie piersi. Przynajmniej raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o samobadanie piersi, jest to dosyć łatwe, wymaga pewnej ćwiczenia nieustannego, ale miesięcy w roku jest 12, więc można 12 podejść zrobić spokojnie, więc się szybko panie tego nauczycie. Najpierw się rozbieracie przed lustrem całe i oglądacie sobie te piersi. Czy nie ma wciągnięcia, czy nie ma obrzodzenia, czy nie ma zaczerwienienia, ale takiego zaczerwienienia, które nie znika od kilku tygodni. Bo jeżeli macie uczulenie, to powiedzmy coś się pojawia i znika. Natomiast w przypadku raka wysypka, zaczerwienienie, wciągnięcie piersi, owrzodzenie będzie stałe. To nie będzie znikać. To będzie się utrzymywać cały czas. Czy nie ma wycieku z piersi? Jeżeli to wszystko zbadacie, czyli trzeba ucisnąć supek, jeżeli to wszystko zbadacie i widzicie, że nic się nie dzieje, to najlepiej jest wziąć sobie pierś, jak ma się odsłoniętą, jedną i drugą, w myślach zaznaczyć krzyż na piersi i w ten sposób dzielicie pierś na cztery części. Kwadrant boczny, górny, przyśrodkowy, górny, następnie dolny, przyśrodkowy i znowu dolny, boczny, prawda? Czyli takie cztery kwadraty. I teraz zgodnie z ruchem wskazówek zegara całą dłonią, tymi czterema palcami najlepiej, jeżeli ktoś ma obfite piersi, to całą dłonią, powolutku sobie masujemy od sutka w bok. Jeden kwadrant przemacamy, nic nie czujemy. Drugi kwadrant, trzeci kwadrant i czwarty. To chwilę trwa. I takie badanie raz w miesiącu trzeba sobie wykonać. Mamy jeszcze w domu jedną możliwość naszego partnera. Jeżeli to współżycie seksualne jest regularne i częste, to często też partnerzy potrafią wyczuć piersi, że coś się dzieje właśnie z tymi piersiami. Więc czasem męża warto posłuchać, przynajmniej w jednej sytuacji, jak coś zauważy złego na piersi. To jest tyle. I to jest samo, to jest to, co możemy zrobić sami, jak coś nas zaniepokoi, hyc do ginekologa czy do onkologa, proszę bardzo. Druga sprawa, jeżeli działania profilaktyczne, w tej chwili darmowa mamografia, bo to jest podstawowe badanie wykrywające raka piersi, to mamografia. Ona jest od 45 roku życia, też do 75 w tej chwili, więc bardzo długo. I możemy sobie spokojnie to badanie wykonać. Co dwa lata trzeba wykonać mamografię, więc zachęcam, żeby robić to badanie. I ostatnim badaniem, które też jest dosyć pomocne, to oczywiście ultrasonografia. Ultrasonografia szczególnie jest pomocna u młodych kobiet, takich między 18 a 45, bo one mają więcej w sobie wody, bo są młodsze, nie są jeszcze po menopauzie, a i wtedy USG jest całkiem dobrym badaniem, które też może nam wykryć podejrzane zmiany. Ale pierwsza rzecz u młodych dziewczyn do 45 to samobadanie. A druga rzecz to mamografia po 45 roku co dwa lata. No i chyba już, że tak powiem, myślę, że na dzisiaj tych informacji wystarczy. Także dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym samym gronie w przyszłym roku, jak najmniej nowotworów.
Bardzo dziękujemy i zapraszamy pana doktora do wysłuchania kolejnych prelekcji, które niebawem usłyszymy. A teraz taki maleńki przerywnik, znowu muzyczny.